Moi drodzy, wierzę, że jako Kościół Jezusa Chrystusa, mamy chodzić w takim przeświadczeniu, że Pan powraca, że Pan przyjdzie po raz drugi. Kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że sam Pan Jezus sporo miejsca poświęcał swoim nauczaniu na ten temat właśnie swojego powtórnego przyjścia oraz tego, że Jego uczniowie powinni być przygotowani na ten czas. Wiecie, już patrząc tak historycznie, to już wiele pokoleń ludzi wierzących zastanawiało się, rozważało słowa Jezusa, ale nie tylko, w ogóle Pisma, nad tym, kiedy ten czas nastanie, co będzie towarzyszyć przyjściu Pana, czy temu dniu, tak zwanemu dniu Pana. I od pierwszego wieku ludzie nad tym się pochylali, próbowali zrozumieć słowa Jezusa, próbowali wybadać, na który to czas będzie i próbowali się na ten czas przygotować. Tak robili też uczniowie Jezusa, którzy jako bezpośredni Jego świadkowie słyszeli od Niego wprost słowa, które zapowiadały czasy końca. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza możemy przeczytać rozmowę Jezusa właśnie o tych wydarzeniach czasów końca. Jest to tak zwana mowa eschatologiczna, czyli mówiąca o czasach, o rzeczach ostatecznych, które będą miały miejsce w dniach ostatecznych, w dniach chylących się ku końcowi. I to jest bardzo, ale to bardzo ważna wypowiedź. Wiecie, nam jako ludziom wierzącym, kiedy obserwujemy to, co wokół się nas dzieje, myślę, że nie mamy zbyt dużego problemu z tym, żeby powiedzieć, że rzeczywiście żyjemy w czasach ostatecznych, które tak naprawdę rozpoczęły się w dniu, kiedy Jezus umarł, kiedy zmartwychwstał, kiedy wstąpił do Ojca i kiedy na Kościół został wylany Duch Święty. To są już w tym momencie czasy ostateczne. Pytanie, w którym momencie my jesteśmy? Jak bardzo zaawansowanym czasie tego okresu. Jednak to, nad czym powinniśmy się zastanawiać, to nie ustalanie chwili, czasu, dokładnego momentu, kiedy Jezus powróci, ale zadawać sobie takie pytanie, czy ja, jako człowiek wierzący, jestem odpowiednio przygotowany na ten dzień. Czyli generalnie jako Kościół powinniśmy rozumieć to, co się dzieje wokół nas, ale przede wszystkim nieustannie weryfikować swoje życie i zadawać sobie pytanie, czy moje życie podoba się Jezusowi, czy podoba się Jemu, czy jestem odpowiednio przygotowany. Jezus podkreślał to, mówiąc następujące słowa właśnie w tym 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Mówił w 46 wersecie takie słowa. Błogosławiony ten sługa, który Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że ustanowi go nad wszystkimi swoimi dobrami. Lecz jeśli powie ten zły sługa w swoim sercu, mój Pan zwleka z przyjściem i zacznie bić współsługi, jeść i pić z pijakami. Przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, wtedy odłączy go i wyznaczy mu dział z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Lecz spójrzmy na całą wypowiedź Jezusa z tego 24 rozdziału, kiedy sobie czytamy, ja myślę, że nie będziemy się całego rozdziału czytać 24 i analizować, bo to będzie naprawdę bardzo dużo treści, ale musimy zauważyć jedną rzecz, że ten rozdział zaczyna się od momentu, od chwili, kiedy uczniowie przybywają wraz z Jezusem w Jerozolimie. I na początku rozdziału widzimy uczniów, którzy w takiej, można powiedzieć, ekscytacji, zachwyceniu pokazują Jezusowi świątynię oraz jej zabudowania, bo tam jest mowa o jakby zabudowaniach świątynnych. I można spodziewać się, że Jezus, kiedy uczniowie się do Niego zwracają i mówią, że no te piękne, czy widzisz te piękne zabudowania, że Jezus odpowie, no faktycznie są piękne, są wartościowe, są ważne. Natomiast Jezus powiedział do nich pewne słowa, które są szokujące. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, w drugim wersecie czytamy, czyż nie widzicie tego wszystkiego? No widzieli, zachwycali się tym. Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. Te słowa były na pewno szokujące dla uczniów Jezusa. Dlaczego? Świątynia oraz jej zabudowania były takim wyraźnym znakiem dla Żydów, że Bóg mieszka pośród nich, że Jego obecność jest pośród Izraela, pośród Żydów. Świątynia, jej piękno, jej zabudowania była sławna po całym świecie ówczesnym. Była takim symbolem żydowskiej tożsamości, było czymś, co scalało cały naród Izraela. Wiecie, tam wszystko toczyło się wokół świątyni tak naprawdę, wszystkie wydarzenia najważniejsze, wszystkie sprawy toczyły się wokół świątyni i wokół zabudowań świątyni. Było czymś, co było w centrum judaizmu w tamtym czasie. Uczniowie, słysząc słowa Jezusa, byli przekonani, że skoro Jezus mówi, że tu nie zostanie kamień na kamieniu, który nie został rozwalony, to znaczy, że chyba będzie koniec świata, nastanie ery mesjańskiej, gdzie sam Bóg będzie świątynią, koniec tego wieku, o którym uczniowie widzą i który rozumieją, a nastanie zupełnie inna era. I wiedzieli o tym nie tylko, że tak w głowie sobie myśleli, ale wiedzieli o tym z zapowiedzi proroków. Dlatego też czytając widać, że uczniowie przeżywają to głęboko. Idą z Jezusem na Górę Oliwną, biją się na pewno po drodze z myślami, co też Jezus chciał przez to powiedzieć. I kiedy docierają na Górę Oliwną, kiedy Jezus usiadł i nastała pewna sposobność, aby Go zapytać o to wszystko, uczniowie kierują do Pana na osobności takie pytanie. Posłuchajcie, to jest trzeci werset. Powiedz nam, kiedy to się stanie. Oczywiście tej podróży nie mamy opisanej, ale musiał Jezus się, no nie przemieścił się, tak wiecie, taką tylko pewną podróż. I dopiero tam uczniowie na tej Górze Oliwnej, kiedy Jezus siada, pytają Go, powiedz nam, kiedy się to stanie, czyli co, zburzenie świątyni. I pytają dalej, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata, dlatego że oni to wiązali jedno z drugim. Z punktu widzenia jakby gramatyki greckiej, kiedy czytamy ten tekst, tam są dwa pytania tak naprawdę. Jedno dotyczy tego, kiedy będzie zburzona świątynia, a drugie, kiedy przyjdzie Pan, kiedy przyjdzie Jezus i kiedy nastanie koniec świata. Ale mamy wrażenie, że te pytanie jest jakby jednym pytaniem. One łączy się ze sobą i odpowiedź Jezusa w sumie zawiera te dwie odpowiedzi na te dwa pytania. Czy właściwie trzy odpowiedzi na trzy pytania, bo ja to widzę trochę też trzy pytania. Czyli zburzenie świątyni, przyjście Pana i koniec świata. I te trzy rzeczy się tam przeplatają. Kiedy czytamy ten tekst, 24 rozdział Ewangelii Mateusza, te rzeczy, te trzy rzeczy są tak ze sobą splecione, tak się przeplatają, że czasami mamy problem, aby zrozumieć, w którym momencie Jezus o czym mówi. Bo tam nie ma chronologii, tam jest tematyka bardziej niż chronologia pewnych wydarzeń. Ale ogólnie w tym rozdziale widzimy, że oprócz z tych zapowiedzi zburzenia Jerozolimy, właściwie nie Jerozolimy, tylko świątyni, Jezus mówi o czasach końca, o Jego powtórnym przyjściu, które będzie widzialne dla wszystkich ludzi oraz, że w tym dniu nastąpi podział na tych, którzy do Królestwa Bożego wejdą oraz na tych, którzy do Królestwa Bożego nie wejdą. Zadaniem uczniów według Jezusa nie jest mocno skupiać się na tym, kiedy to nastąpi, ale czy są odpowiednio na to przygotowani. Oczywiście nie będziemy rozważać całości znaków, jakie to będą towarzyszyły temu wszystkiemu, ale to, co ważne, Jezus mu odpowiada uczniom na pytanie, tylko robi to w niezwykły sposób. I pierwsze, co mówi, to mówi w czwartym wersecie, uważajcie. Mówi, używa tutaj greckiego słowa blepo, czyli baczyć, czy czuwać, zwrócić na coś uwagę, i właściwie zareagować. To słowo o tym mówi, żeby obserwować, być obserwatorem i właściwie reagować, żeby moja reakcja była właściwa. W jakim celu? Jezus mówi, aby was ktoś nie zwiódł. Dlaczego? Dlatego, że wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc, ja jestem Chrystusem, czyli Mesjaszem, i wielu zwiodą. Następnie Jezus ukazuje, jakie znaki będą towarzyszyły Jego przyjściu, jakie wydarzenia będą towarzyszyły zburzeniu świątyni oraz końcu świata. I mówi, co w tych dniach będzie się działo. Opowiadaj. Nie wyznacza dat żadnych, ale pewne wydarzenia określa, żeby uczniowie mieli orientację w tym wszystkim. Jezus ukazuje między innymi, że pośród tych wszystkich różnych znaków będą prześladowania, potężne prześladowania, będzie odstępstwo oraz będzie coś, o czym mówi też Jezus, że będzie takie, można powiedzieć, głoszenie dobrej nowiny na świadectwo. Jezus mówi, wtedy nadejdzie koniec. Mówi też o wielkim ucisku, który będzie miał miejsce. Mówi o pochwyceniu Kościoła i spotkaniu wierzących z Mesjaszem, z Jezusem Chrystusem. Oraz mówi o Sądzie Bożym, który będzie miał miejsce. Jednak w dalszej części swojej wypowiedzi Jezus mówi, aby na to wszystko właściwie się przygotować. Zachęca swoich uczniów, żeby czuwali, żeby w tym oczekiwaniu mieli właściwe nastawienie, żeby byli ludźmi, to porównuje też ich do służby, która czuwa, która jest na właściwym miejscu podczas sprawowania swojej służby. I posłuchajcie, w 42 wersecie tego rozdziału Jezus mówi tak. Znowu, czuwajcie więc, czyli bądź przebudzony, bądź czujny, bądź na posterunku, Jezus mówi, ponieważ nie wiecie, o której godzinie Pan wasz przyjdzie. A to wiedzcie, że gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, Jezus mówi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Któż więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Błogosławiony ten sługa, który Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zobaczcie, że uczniowie pytali, kiedy się to stanie. Kiedy nastanie to, kiedy nastanie to i kiedy nastanie to. Jezus odpowiada, że nie znacie tej godziny. Nie spodziewacie się nawet tego. Całość wypowiedzi Jezusa nie kończy się na tym fragmencie, czyli tej mowy eschatologicznej mówiącej o czasach ostatecznych czy o rzeczach ostatecznych. Ale Jezus pokazuje uczniom poprzez różne obrazy, tu jeden z nich przeczytaliśmy, ale mówi też dalej o fragmencie na przykład o przypowieści o 10 pannach oraz przypowieści o talentach. Wszystkie te obrazy mają ukazywać to, co będzie związane z przyjściem Pana. Mówi Jezus to po to, żeby uczniowie się właściwie przygotowali. My się czasami, kiedy czytamy 24 rozdział, ja się do tego przyznam, skupiam najbardziej na znakach i skupiam się na wydarzeniach, które będą miały miejsce wtedy. Natomiast Jezus tak naprawdę dalej, jakby jego wypowiedź kieruje słuchacza w tym kierunku, żeby się właściwie przygotować. I zobaczcie, że na zakończenie całej wypowiedzi Jezusa, Jezus mówi jeszcze raz o sądzie ostatecznym, który będzie miał miejsce, kiedy Syn Człowieczy powróci. Jakby, żeby każdy miał tą świadomość. Żeby uczniowie wtedy mieli tą świadomość. I zobaczcie, właśnie tak się kończy. 25 rozdział, 31 werset. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, czyli kiedy Jezus przyjdzie i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody, a On odłączy jedne od drugich, jak pasy odłącza owce od kozów. I tam jest cała też ta wypowiedź odnośnie tego obrazu. Nie będziemy na razie w to wchodzić. Więc uczniowie pytają, kiedy dokładnie się to stanie, kiedy Jezus wróci, kiedy zburzona będzie świątynia, kiedy nastanie koniec świata. Odpowiedź jest długa. My powinniśmy nieustannie się przyglądać się tym słowom, o których Jezus mówi. Jednak podsumowanie tego wszystkiego jest odpowiedź Jezusa nie na to, kiedy, ale jak odpowiednio się przygotować na to przyjście. I tak jak wspomniałem, Jezus odpowiada to w obrazach, w takich przypowieściach można powiedzieć, I one wyjaśniają, w jaki sposób człowiek wierzący, wtedy uczniowie, mieli się przygotować na to przyjście. Jaką postawę mieć? Co w ich życiu ma być, żeby ten dzień ich nie zaskoczył? Żeby byli przygotowani, żeby to, o czym Jezus mówi, żeby było w ich życiu, żeby nie było zaskoczenia przy Jego przyjściu. Więc myślę, że i dla nas jest, ten temat jest bardzo ważny. W każdym bądź razie, w każdym tych obrazów, w których Jezus mówi w swojej mowie do uczniów, podkreśla, że będzie taka rzecz, że jedni wejdą do Królestwa Bożego, a inni do Niego nie wejdą. Jakby jest pewien podział i to ewidentnie Jezus mówi, że nie wszyscy jak jeden mąż wejdą do Królestwa Bożego, ale będzie pewien sąd, będzie coś rozsądzane, będzie coś powodowało, że jedni wejdą, a drudzy nie. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy jeszcze przyjrzeli się jednemu z tych obrazów, dlatego że on jest chyba taki najbardziej wyrazisty, aczkolwiek warto przeczytać całą wypowiedź Jezusa. Mianowicie przypowieść o 10 pannach, czy o 10 druhnach, które myślę, że wszyscy dokładnie znamy. Bardzo dobrze znamy ten obraz. Zobaczcie, więc Jezus, i musimy tą przypowieść czytać w tym kontekście, Jezus kontynuując swoją mowę do uczniów o przyjściu swoim, o końcu świata i zburzeniu Jerozolimy, mówi do nich takie słowa. I chcę przeczytać całą przypowieść, najpierw 25 rozdział, pierwszy werset. Jezus mówi tak, wtedy, kiedy? Pytanie, kiedy przyjdzie Jezus? Wtedy Królestwo Niebieskie będzie podobne do 10 dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było mądrych, a 5 głupich. Te głupie, wziąwszy swoje lampy, nie wzięły ze sobą oliwy. Lecz mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach. A gdy oblubieniec zwlekał z przyjściem, wszystkie zmorzył sen i zasnęły. O północy zaś rozległ się krzyk. Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy. A głupie powiedziały do mądrych, dajcie nam ze swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. I odpowiedziały mądre, nie damy, bo mogłyby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy odeszły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Potem przyszły też pozostałe dziewice i powiedziały, Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Wiecie, czytając ten tekst, czytając tą przypowieść, ja sam łapałem się bardzo często na tym, że ja już wszystko wiem na ten temat. Ja już wysłuchałem 1000 kazań w swoim życiu, żartuję, że 1000, ale bardzo wiele kazań na ten temat. Mówiących o 10 pannach, sam w swoim życiu chyba kilka kazań na ten temat powiedziałem, więc nawet sam siebie słuchałem. Czasami, kiedy czyta się pewien tekst, czytam jak tekst, to ja patrzę przez pryzmat kazań, które już słyszałem. I w tym przypadku na przykład kojarzę oblubieńca z Jezusem, panny kojarzę z Kościołem, głupie panny to te, które nie były pełne Ducha Świętego, nie były gotowe, a mądre panny to takie wierzący w Chrystusa, którzy są pełni Ducha Świętego, którzy są gotowi. I amen! Następna strona. Ja już wszystko wiem na ten temat, praktycznie nic tu nowego. Problem w tym, że jeśli się przyjrzymy naprawdę temu tekstowi, to jeśli w ten sposób popatrzymy na ten fragment, to jeśli druhny są Kościołem, to kim jest oblubienica, która w tym dniu bierze ślub z Panem Młodym? Czyli biblijnie rzecz biorąc, jeżeli Jezus jest oblubieńcem, Jezus bierze ślub z oblubienicą, której de facto nie ma tu wymienionej, ale bierze z nią ślub, bo jest jakby w domyśle wymieniona, a druhny, 10 druhen ma pewien do wykonania pewną rzecz, to kim jest oblubienica, jeśli druhny są Kościołem? Biblijnie rzecz biorąc jest jakiś pewien zgrzyt, prawda? No bo jeżeli czytamy, interpretujemy, że zaślubienie jest to czas zaślubin Jezusa z Kościołem, z oblubienicą, tak jak na przykład w objawieniu Jana, no to by się zgadzało, ale to się nie zgadza, no bo oblubienica jest gdzieś indziej, a druhny mają pewne zadanie. Więc nie pasuje mi, żeby tak wprost, po prostu tak wiecie, Duch Święty olej, to już wszystko mieć. Ja myślę, że właściwym jest spojrzenie na ten fragment w kontekście obrazu, który Jezus chce przedstawić, prawdy, która ma stać za tym obrazem. Czyli coś, co ma pokazać słuchaczom i ich przygotować na coś, a nie wstawiać w pewne osoby i jak pionki poprzestawiać i jest wszystko okej. Okay. Jezus mówi, wtedy Królestwo Niebieskie będzie podobne do 10 dziewic. Cały czas mamy te pytanie Jezusa, uczniów, kiedy to nastanie, kiedy będzie ten czas przyjścia. I Jezus, chcąc przygotować odpowiednio swoich uczniów, mówi im ten obraz, pokazuje im ten obraz. Obraz przedstawiany przez Jezusa mówi o weselu, który ma się odbyć w domu Pana Młodego. Następnie jest mowa o nieco spóźnionym przyjściu Pana Młodego, który zabiera Pannę Młodą z domu i prowadzi ją w orszaku ślubnym do domu swojego ojca i tam ma odbyć się wesele, które trwa w żydowskiej tradycji tamtych czasów 7 dni. Temu orszakowi, czyli wyjściu Pana Młodego i Panny Młodej na tą uroczystość weselną, mają towarzyszyć właśnie druhny, które mają tworzyć tak zwany orszak weselny i mają stać z lampami, oświecać tą drogę. To było ich zadanie. Taki obraz przedstawia Jezus. Czy nam się on podoba, czy nie? Te druhny mogły wykonać te zadanie, czyli oświecać drogę Pana Młodego i Panny Młodej, kiedy idą razem do domu Pana Młodego, do domu jego ojca, tylko wtedy, kiedy panny są odpowiednio gotowe. Czyli mają odświętne ubranie oraz mają w swoich rękach lampę. Zapiski historyczne mówią, tu jest sprzeczność między teologami. Jedni mówią, że to były lampy, takie typowo greckie lampy, oliwne. Inni są zdania, że jednak nie, bo to nie było w tradycji żydowskiej. Raczej to były pochodnie nasączane oliwą, które paliły się mniej więcej 15 minut, więc ten zapas oliwy był konieczny do tego, żeby one nie gasły. Tak czy siak, te panny miały mieć coś w swoich rękach, co oświetlało drogę dla oblubieńca. Ale nie tylko lampy. Miały mieć, to był obowiązek jakiś, miały mieć zapas oliwy. Więc panny powinny być w gotowości i czekać przed domem Panny Młodej, aby kiedy on powróci, on przyjdzie, pójść do domu ojca na wesele, do swojego domu. Więc sami to zobaczcie, że trudno jest tak poprosić i powiedzieć, tu jest Kościół, tu jest tam Duch Święty, to jest to, bo jest taki obraz dosyć skomplikowany, można powiedzieć, dla nas, którzy żyjemy w Europie w dzisiejszych czasach, nie do końca te tradycje nam są znane, są rozumiane. Dlatego myślę, że powinniśmy się słuchać mocno słowa Jezusa i spróbować je rozumieć, dlatego że jeśli weźmiemy je, jeśli zrozumiemy je, pomoże to nam przygotować się odpowiednio na Jego przyjście. Więc co widzimy w tym fragmencie? Przede wszystkim Jezus przedstawia nam pewien kontrast między głupimi pannami i mądrymi. Jest pewien kontrast od razu. Wiemy też, że mądre panny były gotowe do orszaku weselnego. Miały zapas oliwy, mogły oświecić drogę. Po prostu mogły wykonać swoje zadanie. Właściwie to nie było takie zadanie, to był przywilej, to była radość, to było coś, w czym panna chciała brać udział. Bardzo ciekawe jest ogólnie tu w tym fragmencie, że Jezus używa takiego kontrastu pomiędzy głupia panna, młoda panna. I to nie jest pierwszy raz, kiedy Jezus o tym mówi, bo kiedy przeczytamy inne fragmenty Ewangelii, widzimy, że Jezus na przykład mówi o mądrym budowniczym, o głupim budowniczym. Jeden buduje na skalę, drugi na piasku. Jakby ten kontrast występuje nie pierwszy raz, ale w Starym Testamencie ten kontrast pomiędzy głupim człowiekiem, mądrym człowiekiem jest bardzo często. On często występuje. Między innymi pomiędzy tym człowiekiem, który boi się Pana, który boi się Boga, a pomiędzy tym, który nie boi się Pana, nie boi się Boga. Ogólnie w takim myśleniu biblijnym człowiek, który postępuje w swoim życiu w taki sposób, jakby Boga nie było, jest nazwany biblijnie człowiekiem głupim. Czyli żyje, podejmuje decyzji tak, jakby Boga nie było. Nie ma w nim żadnej bojaźni. I psalm 14, werset 1 mówi, jest to psalm Dawidowy, Dawid mówi tak. Głupi powiedział w swoim sercu, nie ma Boga. Są zepsuci, popełniają obrzydliwe czyny, nie ma nikogo, kto by czynił dobra. Oczywiście nie chodzi tu, że w sercu człowieka jest to przekonanie, że w ogóle Bóg nie istnieje. Ale chodzi o to, bo według starożytnych wszystkich zapisków każdy wierzył w jakiegoś Boga. Każdy miał wiarę, że Bóg istnieje. W ogóle, że istnieje. Natomiast problem był w tym, że człowiek żył tak, jakby Bóg nie istniał. Czyli tak jak tutaj Dawid mówi, że są ludzie zepsuci, popełniają obrzydliwe czyny i nie ma wśród nich takiego, który by czynił dobro. Drugą sprawą, według nauczania biblijnego, głupi człowiek, to jest człowiek, który nie trzyma się drogi wyznaczonej przez Pana, nie chodzi jego ścieżkami, nie wsłuchuje się w jego słowa, ale idzie za głosem swojego serca. Czyli postępuje wbrew Panu, wbrew Jego woli, a wsłuchuje się w to, co mówi Jego serce. Zresztą Księga Salomona, 18 rozdział, jest tych wersetów bardzo dużo, ale ja oczywiście musiałem jakieś wybrać, to w Księdze Salomona mamy taki werset 18:2. Głupi nie ma upodobania w rozumie, lecz w tym, co serce mu objawia. Inny fragment mówi tak, 28 werset, rozdział 26 werset Księgi Salomona. Kto ufa własnemu sercu jest głupi, a kto mądrze postępuje, będzie ocalony. Ale co robią te głupie panny, że Jezus nazywa je głupimi? Jezus przede wszystkim ukazuje to, że te panny nie były gotowe na orszak weselny. Nie zadbały o to, żeby mieć właściwą ilość oliwy, więc lampy czy ich pochodnie, nie wiem jak to nazwać, nie mogły się palić. Nie mogły się palić. Cała sytuacja dzieje się podczas zaślubin, w którym Pan młody, jak czytamy, opóźnia się. Czy to było dziwne w tamtych czasach? No w naszych czasach byłoby dziwne. Jest wyznaczane wesele i Pan młody się opóźnia. Myślę, że zadyma by była gotowa. Ale w tamtych czasach to nie było coś takiego dziwnego. To nie było coś zaskakującego. Jakby panny młode wcale nie musiały być tym zaskoczone. One mogły kalkulować, że to się mogło opóźnić i mogło się dosyć mocno opóźnić. W związku z tym każda mądra, roztropna druhna czy panna wiedziała doskonale, że Pan w czasie zaślubin może się opóźnić. Każda mądra i roztropna druhna wiedziała o tym. I co zrobiła? Nazbierała oliwy. Po prostu zrobiła to, co do niej należało. Miała zapas oliwy. Ale jeśli komuś kompletnie nie zależało na tej uroczystości, no tak wiecie, podszedł do tego, przyjdzie, kiedy ja tam myślę, że przyjdzie, nie podchodzę do tego poważnie, to nie zapatrzy się w oliwę. I mamy wrażenie, że właśnie tak było z głupimi pannami, które podeszły do tej uroczystości, niezwykłej uroczystości, która była bardzo ważną uroczystością dla Pana młodego, ale też dla druhów, podeszły tak lekko. Tak jakby od niechcenia, można powiedzieć. To wyraźnie to widać. Panny wiedziały o zaślubinach, bo były odświętnie ubrane, tego nie ma w tekście, ale one były wśród tych 10 panien gotowych na orszak. Czyli były przygotowane w pewien sposób, a wiedziały o tym też, że Pan oblubieniec się opóźnia, a mimo to nie przygotowały się odpowiednio. Czyli znały pewne rzeczy, a nie zrobiły tego. W całym tym oczekiwaniu, o którym mówi Jezus, kluczowym jest to, aby właściwie być przygotowany na ten czas, kiedy oblubieniec przychodzi. Nawet jeśli by się opóźnił. Ale ja wiem, że się może opóźnić, bo to jest normalne. I zobaczcie, że Jezus w swoich wypowiedziach wcześniej mówi o tym, że On przyjdzie w dniu, w którym się nie spodziewacie, o godzinie, której nie znacie. Jakby to opóźnienie będzie. Zresztą Jezus o tym mówił wcześniej w tym kontekście właśnie bycia gotowym jako obowiązku uczniów i to w 43 rozdziale 24, przepraszam, 43 wersecie 24 rozdziału Jezus mówi tak: a to wiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Została ta wiadomość przekazana uczniom. Uczniowie wiedzą teraz. O tym chwili uczniowie wiedzą, że Jezus przyjdzie wtedy, kiedy się nie spodziewają. I co mają robić? Być przygotowani. Być czujni. I taką sytuację mamy tutaj. Jest ten pewien element zaskoczenia, że panny zasypiają. Nie jest problemem, że panny zasnęły. Bo nie czytamy o tym, że Jezus skarcił, że czemu byście tam posnęli. Chodzi o pokazanie obrazu, że jest czas oczekiwania i ten czas oczekiwania się przedłuża nawet do takiego momentu, że panny po prostu zmurzył sen. I wszystkie posnęły, ale te mądre były przygotowane. Chodzi właśnie o tą gotowość. O to, że one ocknęły się, oporządziły i były gotowe. Zapaliły pochodnie i na ten czas, na ten moment przyjścia Pana Młodego były gotowe. A co głupie panny zrobiły? W tym czasie poszły kupować sobie oliwę. Nie były gotowe. Zignorowały to. Tak wiecie, podeszły lekko. Mimo, że znały, wiedziały, jaka jest tradycja, że Pan Młody się może opóźnić. Przeczytajmy jeszcze raz ten fragment. A gdy oblubieniec zwlekał z przyjściem, wszystkie zmorzył sen i zasnęły. O północy zaś rozległ się krzyk. Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Jest ten moment wyjścia. Wtedy stały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy, a głupie powiedziały do mądrych: dajcie nam ze swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. I odpowiedziały mądre: nie damy, bo mogło i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. Zobaczcie, gdyby mądre dały oliwy tym głupim, to orszak by się nie odbył. Nie byłoby jakby tego momentu palenia tych pochodni. Więc zobaczcie ich odpowiedzialność też. Odpowiedzialność i gotowość. Gotowość i odpowiedzialność. A gdy te głupie odeszły kupić, nadszedł oblubieniec, te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Więc Jezus mówi tu o pewnej gotowości. Nie tylko w tym fragmencie, ale też wcześniej Jezus podkreśla tą potrzebę, aby być właściwie przygotowanym, być gotowym, być czujnym i bycie mądrym. Dlatego też całość tej przypowieści kończy słowami, które podsumowuje ten obraz, który Jezus przedstawia. A to podsumowanie jest w następujących słowach. Czuwajcie więc. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. To jest podsumowanie Jezusa na temat 10 panien. A więc Jezus mówi: bądź przebudzony, bądź czujny, bądź na posterunku, bądź przygotowany. Czyń to właśnie nieustającym oczekiwaniu na powrót Pana. Nie bądź jak głupie panny, które zignorowały, które nie były gotowe, które nie były zaopatrzone na przyjście Pana Młodego. Zlekceważyły ten moment, ten czas, widocznie dla nich ten czas nie był ważny, nie był istotny. Więc przez ten obraz Jezus chce zadać pytanie, które zresztą skierował do swoich uczniów, czy oczywiście w tych trzech obrazach, czy jesteś przygotowany na moje przyjście? Czy ten dzień dla ciebie jest ważny? Czy czas, kiedy ja powrócę, jest dla ciebie ważny? Czy jesteś odpowiednio gotowy? Czy nawet jeśli ten czas się przedłuża, czy są pewne okoliczności, które mówią, że ten czas nie nadejdzie, czy nadal czuwasz, czy nadal jesteś gotowy? Jezus ukazuje znaki, które będą poprzedzały Jego przyjście. Więc uczniowie mają tę świadomość. Ale pytanie, czy oni są na to gotowi? Czy są przygotowani, kiedy Jezus przyjdzie? Wiecie, tak szczerze mówiąc, nie wchodzimy w pewne szczegóły i kiedy sobie poczytacie, a zachęcam do tego, żeby cały 24 rozdział przeczytać, 25 na tą przypowieść w kontekście właśnie 24 spojrzeć. Jest tam wiele niezwykłych elementów, ale wszystkie mówią o tym, żeby być gotowym na czas przyjścia, że nie pytanie kiedy jest ważne, ale odpowiedź Jezusa, że bądź gotowy. Po prostu bądź gotowy. Zawsze, każdego dnia. To przygotowanie jest naszą nieustanną taką wiernością wobec Pana, chodzeniu według Jego słowa, właśnie nie według mojego serca. Nie co mi się tam wydaje, a co mi się nie wydaje, tylko ja się chcę trzymać słowa Jezusa. Chcę chodzić według Jego słowa. Chcę postępować w tych czasach, które są, według Jego słowa, a nie według swojego serca. Albo nie według tego, co mi ktoś coś tam powie. Tylko według tego, co Jezus do mnie mówi. Co Jezus, Jego słowa są dla mnie najważniejsze. Więc pytanie też do nas, moi drodzy. Jestem gotowy na przyjście Pana Jezusa. Gdyby dzisiaj wrócił, gdyby dzisiaj był ten dzień, gdyby, to czy jesteś gotowy? Czy masz serce poukładane? Czy chodzisz według Jego dróg? Czy postępujesz jak człowiek mądry, chodząc Jego drogami? Głupie panny, ponieważ nie były gotowe, musiały pójść kupować oliwę do swoich lamp. I gdy odeszły kupować, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły, a te, które nie były gotowe, nie weszły, bo zamknięto drzwi. Pan młody zamyka drzwi przed niegotowymi pannami. Nie mogły wejść na uroczystość weselną. Nadejdzie czas, Jezus mówi, kiedy będzie za późno. Nie będzie możliwości czegoś zmienić, nadrobić, ale będzie czas, w którym będzie osądzone każde życie. I zobaczcie w 11 wersecie, potem przyszły te pozostałe dziewice i powiedziały: Panie, Panie, otwórz nam, lecz On odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Pan młody mówi do tych dziewic, do tych panien: nie znam was, co w kontekście tamtych czasów i słuchaczy, którzy słuchali słów Jezusa, musiało być szokujące. Dlaczego? Dlatego, że wesela żydowskie były jakby gośćmi i uczestnikami, byli tylko ludzie, których Pan Młody zna. Wszyscy, którzy uczestniczyli, od zwykłych jakichś gości do jakichś zacnych gości, ale też druhny, były wszyscy znani, dobrze znani Panu Młodemu. Więc słowo, które Jezus mówi, nie znam was, jest szokujące. Jak to nie zna? Zna, no przecież zna na pewno. Ale jednak ignorancja tych pięciu panien, zlekceważenie tak ważnego dnia sprawia, że Pan Młody w tak mocnym kontraście mówi do tych panien: nie znam was. Żeby obudzić człowieka, bo znać ich zna, w sensie powiedział, kto to jest. Ale w związku z tym, że one zignorowały to, te zaproszenie, ten dzień, tak ważny dzień dla Pana Młodego, Jezus mówi, że nie znam was. Zresztą te słowa przypominają inne fragmenty, choćby fragment z Ewangelii Mateusza z 7 rozdziału, z 21 wersetu, gdzie Jezus mówi tak: nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? Wtedy im oświadczę: nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Zobaczcie, to też nie chodzi o to, że Jezus kogoś tam nie zna, nie wie, kto to jest ten człowiek, ale to zignorowanie, właśnie niechodzenie według woli Bożej, chociaż człowiek wie, co jest jego wolą, powoduje, że Jezus mówi: ja ciebie nie znam. Ty nie chciałeś mnie znać, więc ja ciebie nie znam. Nie mamy wątpliwości, że w tym dniu Jezus przyjdzie i powie: nie znam was. Nastąpi podział taki na tych, którzy wejdą do Królestwa Bożego i tych, którzy nie wejdą do Królestwa Bożego. Zresztą w tej całej wypowiedzi jest też taki obraz, który Jezus przedstawia w 37 wersecie i mówi, że tak jak było za dni Noego, tak będzie też z przyjściem Syna Człowieczego. Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się za mąż, wydawali aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki, nie spostrzegli się, aż przyszedł potop, czyli był ten znowu akt zaskoczenia, nie spodziewali się tego. I zabrał wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego, wtedy dwóch będzie polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą w żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Będzie ten podział znowu, Jezus mówi. Czuwajcie więc, Jezus mówi znowu, ponieważ nie wiecie, o której godzinie Pan was przyjdzie. I wtedy okaże się faktycznie, kto stoi po stronie Chrystusa. Kto rzeczywiście do Niego należy. Wielu może deklarować, że ja należę do Jezusa. Moje życie należy do Jezusa. Co niedzielę może podnosić rękę i machać. Ale ten dzień pokaże, czy Jezus zna ciebie. Nie czy ty znasz Jezusa, czy ty o Nim czytasz, czy ty myślisz o Nim. Tylko czy On ciebie zna? Czy On ciebie zna? To jest bardzo dobre pytanie. Jezus mówiąc to wszystko, i to wyraźnie widać z tego tekstu, nie chce spowodować żadnego strachu. Nikim. Przez Jezusa przemawia wielka miłość. On pragnie, aby każdy został do końca Jego naśladowcą. Żeby chodził Jego drogami do końca swoich dni. Żeby wytrwał przy Nim. Żeby był gotowy, kiedy On przyjdzie. To jest cel Jezusa. Nie wykonać jakiś strach, jakieś poczucie. Nie ze strachu mamy chodzić za Jezusem. Ale mamy chodzić dla Niego, z miłości, być z Nim, należeć do Niego. I On chce pokazać, zresztą to mówi w całym tym rozdziale 24, że ten dzień przyjścia Jego będzie dniem niezwykłym. Będzie czymś niezwykłym, czymś oczekiwanym, czymś, o czym zapowiadali prorocy już wcześniej. To będzie dzień niezwykły. A naszym zadaniem jest oczekiwać tego dnia. Pragnąć tego dnia i być z Jezusem każdego dnia. Należeć do Niego. On należy do mnie, ja należę do Niego. Ponieważ ten dzień, jeśli dziś tęsknię za Jezusem, to ten dzień będzie dniem spotkania z Nim. Spotkania z Nim twarzą w twarz. Wyobrażacie to sobie? A kiedy widzimy pewne rzeczy, które się dzieją, mamy trzymać się mocno Jezusa i nie pozwolić, żeby te zewnętrzne rzeczy, które się dzieją, ta ciemność, która jest, aby sprawiła, że my zaczniemy się zachowywać trochę inaczej, niż powinniśmy. A wiecie, to, co się dzieje ogólnie w świecie, ma wpływ na ludzi. Że zachowują się, jak się zachowują. A my mamy tacy nie być. To nie świat ma na nas wpływać. Te słowo czuwać, o którym mówi Jezus, ono oznacza dosłownie, gdybyśmy chcieli przetłumaczyć, powstrzymywać się od snu. I to w momencie, kiedy właśnie chce się spać. Kiedy o tym pomyślę, to tak się zastanawiam, bo ja, wiecie, jestem raczej takim człowiekiem, że lubię kłaść się wcześniej i wcześniej wstawać. No, ale moja małżonka woli odwrotnie, czyli woli późno kłaść się spać i dłużej spać. No i wiecie, jak czasami wracamy razem z pracy i trzeba tak wieczorem usiąść, porozmawiać, spędzić ze sobą czas, budować relacje, no to mi głowa leci, no bo jest czas snu, a to trzeba czuwać i rozmawiać. A znowu nad ranem mam odwrotnie, tak? Kiedy jest czas wstawania, to ja chcę spać. Ale właśnie o to chodzi, żeby powstrzymywać się od snu w czasie, kiedy chce się spać. Jezus mówi, bądź w gotowości, powstrzymuj się od snu w czasie, kiedy jest ten czas ciemności, kiedy czas, żeby, wiecie, zdrzemnąć się chociaż na chwilę. Czasami jest takie mam wrażenie, że jako chrześcijanie chcielibyśmy tak już odpuścić. Czasami nie chcesz na tym stanowisku. Pewne rzeczy, a dobra, już mnie to męczy, wiecie, tak wszyscy wokoło mówią, że to takie normalne jest, przecież to normalne jest. Tak żyć. To nie jest normalne. Dla ludzi w tym świecie jest normalne. Dla ciebie ma być normalne to, że chodzisz Jego drogami. Postępujesz Jego ścieżkami, tak jak On tego chce. Pomimo tego, że chce się spać, jest coraz ciemniej. Apostoł Paweł dobrze ujął to słowami w pierwszym liście do Koryntian, 16 rozdziale, 13 wersecie, zachęcając wierzących w Koryncie do tego, aby czuwali, trwali w wierze, byli mężni i umacniali się. Apostoł Paweł mówi, czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się. Bycie wierzącym, prawdziwie wierzącym Mesjasza Jezusa jest to, jest ten człowiek, który jest wyczulony na słowa Pana. Który nieustannie trwa przy Chrystusie, mimo że różne okoliczności są. Nie odpuszcza nawet na chwilę. To jest właśnie trwanie, to jest właśnie czuwanie. Kiedy się robi coraz ciemniej, a Ty trwasz przy Chrystusie. Kiedy grozi Ci nawet niebezpieczeństwo, Ty trwasz w Chrystusie, trwasz w Jego Słowie, trwasz w Jego nauce, trwasz przy Nim, bo kochasz Pana, bo chcesz się z Nim spotkać. Bo ten dzień jest dla Ciebie ważny. Więc o ile dotyczy to wszystko Jezusa, mamy pozostać mocni i nigdy nie ustępować. Nigdy nie ustępować. Ale umacniać się w Jezusie, umacniać się w wierze w Niego i oczekiwać Jego powrotu, Jego przyjścia. I kiedy, moi drodzy, ludzie będą drętwieć z obawy przed tym wszystkim, co ma przyjść, w oczekiwaniu tego wszystkiego, co ma nadejść, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie, kiedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w mocy i chwale, to obyśmy my, tak jak mówił Jezus w Ewangelii Łukasza 21:28, kiedy się zacznie to wszystko dziać, abyśmy mogli spojrzeć w górę i podnieść swoje głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. Świat będzie drętwiał, kiedy Jezus nadejdzie, kiedy Jezus przyjdzie. Ale dla tych, którzy czuwają, którzy czekają, którzy są przygotowani, którzy Go oczekują, Jezus nadchodzi. Jezus nadchodzi. A my mamy czuwać, mamy oczekiwać Jego przyjścia. Amen, moi drodzy. Powstańmy.